umiłowani czciciele Jezusa w Eucharystii. Zróbcie Mu miejsce, Pan idzie z nieba, pod przymiotami ukryty chleba, zagrody nasze widzieć przychodzi i jak się dzieciom Jego powodzi. Dane nam jest przeżywać piękny dzień o niezwykłej głębi. Jezus nasz Zbawiciel pod postacią chleba, jak śpiewamy w pieśni eucharystycznej, przychodzi jak niezwykły gość, ale też najmilszy przyjaciel do naszej codzienności. Tak jak dzisiaj, tak od zawsze towarzyszył Bóg na drogach ludzkiego, ziemskiego pielgrzymowania. W czasie wędrówki Izraelitów do ziemi obiecanej karmił ich manną, chlebem z nieba, aby nie ustali w drodze. Nas także Bóg karmi w czasie naszego pielgrzymowania, ale nie jest to już manna, ale prawdziwy pokarm, jakim jest ciało Chrystusowe i prawdziwy napój, jakim jest krew Chrystusowa. Moc tego pokarmu, jak mówi dzisiaj apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian, jednoczy nas jako rodzinę dzieci Bożych. Ceńmy sobie tę jedność z Bogiem i z innymi ludźmi. Możemy dzisiaj ze smutkiem powiedzieć, że w naszych czasach przeżywamy spory deficyt tej jedności. Wspominamy szczególnie ostatnią wieczerzę i przeistoczenie chleba i wina w ciało i krew Jezusa Chrystusa. Pamiątkę tego wydarzenia Kościół katolicki obchodzi także Wielki Czwartek, ale wtedy jesteśmy jeszcze w atmosferze kończącego się Wielkiego Postu i perspektywy Wielkiego Piątku. Można powiedzieć, że nie ma wtedy właściwego czasu i atmosfery, jaka towarzyszy nam w Boże Ciało. Pragniemy jak najpiękniej, wdzięcznym sercem dziękować Bogu za dar Jego obecności pośród nas w Najświętszym Sakramencie. Niech znajdzie się też czas do wypowiedzenia Bogu naszego przepraszam za popełnione niegodziwości i zniewagi wobec Najświętszego Sakramentu, a także pragnienie zadość uczynienia. Poczuwajmy się do tego aktu wszyscy, bowiem nie tylko za swoje przewinienia, ale i za oziębłość i grzeszność innych w różnej mierze odpowiadamy. Nasze dzisiejsze dziękczynienie za Eucharystię dokonuje się w roku stulecia urodzin świętego Jana Pawła II, który był obecny na terenie naszej diecezji, ale szczególnie wspominamy go z racji wizyty apostolskiej 21 lat temu. Wiele się od tego namiestnika Chrystusowego ciągle uczymy, ale dzisiaj warto zapamiętać te obrazy z jego życia, kiedy trwa w ogromnym skupieniu przed Najświętszym Sakramentem w adoracji. Wtedy właśnie, w tym bezgranicznym zjednoczeniu z Mistrzem, tak jak w przypadku Ojca Świętego, tak i w naszym, rodzi się to, co najważniejsze w naszym życiu, czyli dobre decyzje, trafne oceny ludzi i sytuacji, napełnienie naszego wnętrza mocami łaski. Wtedy dopiero jesteśmy wydolni czynić życie Boże w sobie i wokół siebie, które zwie się Królestwem Bożym. Wspominamy także sługę Bożego kardynała Stefana Wyszyńskiego, prymasa Polski. Gdyby nie trudne okoliczności epidemiczne, byśmy dzisiaj wzywali jego orędownictwa jako błogosławionego. Proszę was tu zgromadzonych, posłuchajmy wyjątkowej modlitwy, a właściwie dialogu prowadzonego przez księdza prymasa z Jezusem ukrytym w Eucharystii. Najpierw mówi prymas: rozmawiam z Tobą, mój najcichszy gościu. wchodziłeś do Jeruzalem jako król pokoju siedzący na oślicy. Nie przyszedłeś jako sędzia, gdyż w drastycznym momencie osądzenia kobiety grzesznej powiedziałeś, kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamień. Przyszedłeś do mnie jako mój brat, podobny do mnie we wszystkim oprócz grzechu. Ale ty gładzisz grzechy świata. Pragnę rozmawiać z tobą w tej chwili, gdy mam ciebie w sobie i tylko dla siebie. Chociaż jesteś panem świata, w tej chwili jesteś w moim świecie, w maluczkim świecie człowieka. Jesteś tylko dla mnie, chociaż zbawiłeś całą ludzkość, miliardy ludzi. Tak wielu ludzi nie zna ciebie, nie słyszało twego imienia. Tak wielu jest lepszych ode mnie, którzy bardziej zasłużyli na to, abyś wszedł do ich domu. A ty przyszedłeś do mego domku, chociaż ci mówiłem, tłumaczyłem, Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój. Dlaczego więc przyszedłeś do mnie? I Chrystus odpowiada, nie jesteś godzien? Przecież jesteś dzieckiem Bożym. O tobie rozmawiałem z Ojcem i Duchem. Nie mogę ci powiedzieć, kiedy to było, bo nie pojmiesz tego. Był to bowiem czas bez wymiaru. A ty myślisz kategoriami matematycznymi, historycznymi, technicznymi. Jesteś niewolnikiem kalendarza, terminarza, godzin i minut. Nie pojmujesz tego, że myślałem o tobie i rozmawiałem w Wielkiej Radzie Trójcy Świętej. Nie było cię na globie, ale byłeś już w myśli Ojca, dla którego nie ma ani przeszłości, ani przyszłości. Jesteś zawsze, jest zawsze tylko teraźniejszość, bez wymiaru, bez czasu, bez kalendarza, bez zegarów. Wtedy mówiłem o tobie z Ojcem, bo Ojciec ciebie chciał. Może niekiedy myślisz o sobie niechciane dziecko. Może nie chcieli cię ludzie, ale Ojciec cię chciał. Ojciec zapragnął obdarzyć cię istnieniem i życiem w określonym czasie, ale już przed wiekami postanowił, abyś istniał, abyś miał życie, abyś był ukształtowany w postaci człowieka, istoty rozumnej, wolnej, zdolnej do miłowania. Czy nie wiesz, że Bóg jest miłością? A zatem Ojciec twój jest miłością, jest istotową miłością. I ponieważ wszystko czyni według swojej miary i materii, dlatego wszystkie dzieła są owocem Jego natury i istoty, a zatem są miłością. Bóg ciebie chciał, bo chciał objawić swą miłość i przekazał tobie całą swą miłość. Ja, twój nauczyciel, przyszedłem dzisiaj do twojego domku, jak mówisz, jak do Zacheusza, aby cię pouczyć, aby ci przypomnieć, że masz Ojca. Wśród kłopotów, trudów i drobiazgów życia, wśród licznych obowiązków zawodowych, może o tym już zapomniałeś, a może nigdy o tym nie pomyślałeś. Chcę więc ci to dzisiaj przypomnieć i przekonać cię tak mocno, abyś nigdy o tym nie zapomniał. Gdy wyjdziesz z domu Bożego i pójdziesz na ulicę, w świat Boży, gdy powrócisz do swoich spraw i kłopotów, do zadań doczesnych twojego życia i twej wędrówki do Ojca. Wierzysz mi? Właśnie. Najmilsi, obchodzimy stulecie Bitwy Warszawskiej, bardziej znanej u nas pod imieniem Cudu nad Wisłą, w historii zapomnianej jako kolejne zmaganie o naszą niepodległość i, jak się okazało nieco później, o wolność dla Europy i innych narodów. Możemy zapytać, a jakie związki ma odzyskanie niepodległości i obronienie wolności z Eucharystią? Otóż ma i to zasadnicze. Nam się nieraz wydaje, że otrzymaliśmy ją tylko dzięki sprawnej polityce, bohaterskim zrywom, wygranym bitwom, geniuszowi ludzkiemu. Fundament był jednak położony nieco inaczej. Przez pokorne stanięcie przed naszym Panem i Zbawicielem, utajonym w Najświętszym Sakramencie, i przez szeptane przez lata i wieki pacierze: Ojczyznę wolną racz nam wrócić, Panie. Przewodniczką w tych wydarzeniach była nasza Matka. Nazywamy ją łaskawą i zwycięską. W czasie naszych codziennych, osobistych spotkań z Maryją uświadamiamy, że nikt inny nie uczy nas tak solidnie o Jezusie jak ona. Możemy powiedzieć, to najpiękniejsza z monstrancji i serce jest najbardziej godnym miejscem, w którym chce przebywać Jezus, jej serce. W Kani Galilejskiej wygłosiła do wszystkich pokoleń pouczenie, że tylko Jezus posiada słowa mądrości i trzeba czynić to wszystko, o czym nam mówi w Ewangelii. Dlatego piękne jest to hasło: w Tobie, Panie, moc i siła. Z Eucharystią wiąże się potrzeba praktyki adoracji Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie, czy to osobistej, czy wspólnotowej. Ogromnie pouczająco katechezę o znaczeniu tej adoracji pozostawił nam Ojciec Święty Benedykt XVI. Prosi, aby dzieciom przygotowywanym do pierwszej komunii świętej, co się aktualnie odbywa, ukazywać znaczenie i piękno dotrzymywania towarzystwa Jezusowi i by zachwyciły się dzieci w swoim życiu Jego obecnością w Eucharystii. Coraz częściej doświadczamy tego zrozumienia, choćby przez fakt, że w naszych świątyniach i kaplicach jest więcej miejsc stałej adoracji Najświętszego Sakramentu i to było bardzo owocnie wykorzystane w tych tygodniach, miesiącach panującej epidemii. Oby tak się to działo dalej. Nie sposób, kochani, w tym rozważaniu pominąć sprawy Dnia Pańskiego, niedzieli, dnia poświęconego pamiątce zmartwychwstania naszego Zbawiciela. Dzień Pański, dzień ofiarowany w całości dla Pana, a Jego częścią zasadniczą, centralną, szczytową jest sprawowana przez kapłana we wspólnocie wiernych msza święta, ofiara dziękczynienia. Żadne nakazy nie sprowadzą nas na to uroczyste spotkanie. Jeno głęboka świadomość tego, czym jest Eucharystia, czym ona jest w naszym życiu. Zatem potrzebna nam solidna edukacja w tym względzie i osobisty wzór. Uczestniczyć w Eucharystii to uobecniać w swoim życiu wielkie dzieła Boże. To czerpać obficie moc Bożą potrzebną do naszego codziennego budowania Królestwa w nas i w tym wszystkim, co nas otacza. Kochani, tylko mocą Eucharystii buduje się owocną rzeczywistość dnia codziennego. Zechciejmy zrozumieć, że tylko człowiek żyjący Bogiem jest mocen trwale budować to, co dobre i trwałe, jak powie Ewangelista, czyli na skalę, a każde inne budowanie, nawet wielkie zapracowanie się, jest tylko pozorne, jest to budowanie na piasku. Tymczasem dostrzegamy, że zaczynamy budować bez owego fundamentu, bez Eucharystii. W tym czasie, który jest Dies Dominica, czas Dnia Pańskiego, załatwiamy przeróżne sprawy, obowiązki. A to wszystko prowadzi z konieczności do swoistej desakralizacji nas, którzy jesteśmy przecież, jak mówił sam Pan Jezus do kardynała, dziećmi Bożymi. Doświadczenie ostatnich dni codziennych, naznaczonych epidemią, jakże trudnych, każe nam spojrzeć na naszą bezradność. Bezradność to stan człowieka zmagającego się w pojedynkę. Czy nie wiemy, że Chrystus ciągle jest tak blisko nas? Jeszcze jedna sprawa, zagadnienie leżące nam wszystkim bardzo na sercu. Wspólnota małżeńska, rodzinna i dbałość o życie poczęte. Małżeństwo i rodzina. Obie te wspólnoty należy mieć w szczególnej pieczy i to w dwojakiej. Im należy zapewnić wszystko, co w ziemskim życiu jest tylko możliwe, bowiem tu jest fundament pomyślności poszczególnego człowieka i całego społeczeństwa. Stąd takie ustawiczne domaganie się o pierwszeństwo dla tak zwanej polityki prorodzinnej, czyli szeregu działań rządowych i samorządowych biorących małżeństwo i rodzinę w opiekę. Druga część dotyczy świadomości, że małżeństwo i rodzina potrzebują całkowitego zanurzenia w mocy i świętości Boga, który ich uzdolni do wypełniania powierzonych zadań. Nikt o własnych siłach tego nie uczyni. Stąd tak bardzo ważne są sakrament małżeństwa, wspólnota modlitwy w małżeństwie i rodzinie, wspólne uczestniczenie w Eucharystii oraz wspólnota stołu i zamieszkania. Tego wszystkiego jesteśmy w stanie nauczyć się właśnie przed Najświętszym Sakramentem, na kolanach. Po naszych wsiach i miastach wychodzimy z Najświętszym Sakramentem i idziemy nieraz po zabłoconych wiejskich drogach, po brzydkich zaułkach, nieraz po pięknie udekorowanych ulicach. Idziemy pomiędzy piękne i niepiękne domy, pomiędzy ruderii, pomiędzy pałace, jak się zdarzy. Idziemy z Chrystusem i po drodze medytujemy o tej prawdzie, że świat się zmienił, bo po drogach codzienności ludzkiej można iść z Jezusem Chrystusem w całej dosłowności tego słowa. Idziemy i niejako dosłownie pokazujemy naszemu Panu nasze domostwa, zagrody, place, ulice. Jednym słowem pokazujemy Mu całe nasze życie i pragniemy, aby Zbawiciel zobaczył, jak żyjemy. On patrzy i od zewnątrz, ale przede wszystkim od wewnątrz. Procesja ta jest jedna raz w roku ze złotą monstrancją, ale procesja z ludzkim sercem pełnym Chrystusa dosłownie może się odbywać ciągle. Tak naprawdę to Chrystus nie chce przebywać w złotych monstrancjach. On chce przebywać w naszych czystych sercach. I to jest właściwy sens tego święta. To jest owoc tego święta i tych procesji. Pragniemy oddać w tej procesji prawdziwą cześć Jezusowi. Wiemy, że z tą czcią bywa rozmaicie. Czasami więcej jesteśmy widzami niż prawdziwymi uczestnikami z Ducha. zabiegania o zewnętrzne przygotowanie i sprawny przebieg procesji sprawia, że czasami sam Chrystus umyka niektórym z zainteresowania. Chodzi o to, aby zrozumieć, co się stało, że jest możliwość codziennej, dosłownej z Chrystusem procesji przez ten fakt, że serce zostało Chrystusem napełnione i On z tej bliskości bezpośredniej naszego wnętrza patronuje naszej trudnej drodze. Jest znakiem bezpieczeństwa, jest znakiem nadziei, że w tym stanie łaski i z sercem napełnionym obecnością Boga życie musi się udać. Że w tym stanie życie nie może się nie udać, że jeżeli pójdę razem, to zawsze trafię do ziemi obiecanej, a przecież w gruncie rzeczy właśnie po to chodzi. Dojść do Królestwa Niebieskiego. Amen.